Ten odcinek słuchowiska Tokarska Prowizorka będzie o tym, że ciężkie tematy wbrew pozorom są często afirmacją życia. Dzięki nim zyskujemy skupienie się na teraźniejszości i robimy przegląd naszego życia. Są konieczne dla naszego rozwoju i czynią nas silniejszymi. Sprawiają, że wreszcie mamy odpowiednią perspektywę i czas, żeby zająć się tym, co jest naprawdę ważne. W tym odcinku będzie o tym, co musimy utracić, żeby wzrastać, i o tym, że nigdy nie wiesz, kiedy twój świat wywróci się do góry nogami. Tego uczą warsztaty umierania, o których opowiem. Będzie też jak zwykle o książkach, priorytetach, marzeniach i o tym, że rytuały przejścia są super. Gotowi? To jedziemy!
W poprzednim odcinku.
Poprzednie słuchowisko było o mocnych stronach i talentach, między innymi o talentach Gallupa. Tydzień temu opowiadałam, że test Gallupa to taki horoskop dla osób, które interesują się rozwojem osobistym i produktywnością. Opowiadałam o tym, że nasze mocne strony i talenty to dziedziny, w których możemy być dobrzy, ale tylko jeśli nad tym popracujemy. Test jest tylko narzędziem. To, co zrobimy z tym narzędziem, zależy od nas. Możemy wziąć wyniki i włożyć wysiłek, żeby doczytać o nich więcej w internecie, żeby przeanalizować, co chcemy robić w życiu, co nam łatwo przychodzi, a za co się nie brać. Możemy się zastanowić, dlaczego dobrze się dogadujemy z kimś, a ktoś inny doprowadza nas do białej gorączki. Żeby zobaczyć, że cechy, które nas denerwują u nas samych i u innych, są drugą stroną talentów, które dają nam jeść i składają się na naszą unikalność, a nie kąsa się ręki, która nas karmi. To samo narzędzie można też użyć do szufladkowania ludzi i jako wymówek, żeby nigdy nie nauczyć się czegoś, co jest ważne w życiu i żeby mieć jakieś niefajne zachowania. No bo przecież nie jesteśmy bogami komunikacji, więc nie musimy być mili dla nikogo. Mamy na to papier. Tradycyjnie można było głosować na temat następnego odcinka. Większością głosów wygrało, co musimy utracić, żeby wzrastać. Tylko jedna osoba głosowała na odcinek o tym, czego nas nauczył ubiegły rok. Moim zdaniem to ciekawy temat, więc może go zrobi pomimo małego zainteresowania. Jak nie, to będzie temat o śnie. W sensie, co zrobić, żeby lepiej spać. Więc jak jednak chcecie to podsumowanie roku, to dajcie znać. W każdym razie ulżyło mi, że znacząca większość wybrała pierwszy temat, bo nie będę musiała słuchać, że przecież tyle osób chciało ten drugi, tak jak poprzednio. Dziękuję za feedback po ostatnim odcinku. Część osób napisała, że w ich apce do podcastów nie można klikać linków, które udostępniam, więc wrzuciłam je na moją stronę ugotowanepozamiatane.pl. Znajdźcie tam zakładkę podcast i tam będą opisy odcinków i linki. Książka To, co musimy utracić to klasyka literatury psychologicznej z lat 80. i długo wyczekiwany dodruk, który wydało w tym roku wydawnictwo Zwierciadło. Pełny tytuł brzmi To, co musimy utracić, czyli miłość, złudzenia, zależności, niemożliwe do spełnienia oczekiwania, których każdy z nas musi się wyrzec, by móc wzrastać. Nie wiem, czy lubicie długie albo dziwne tytuły książek. Teraz, kiedy wydawnictwami rządzi marketing i SEO, to rzadkość. Kiedyś autorzy mogli sobie pofolgować i tworzyć tytuły książek typu Na co dybie, w wielorybie, koniec nosa Eskimosa, albo Jak srać w lesie, bezpieczne dla środowiska ujęcie zaginionej sztuki, albo Niezwykłe okoliczności zniknięcia niejakiego Saida Abu An-Nasa z rodu optymistów. Nie wymyśliłam tego ostatniego. Jest to prawdziwa powieść zaliczona do najwybitniejszych utworów prozy arabskiej. Wracając do naszych baranów. Judith Wierst napisała książkę o kryzysach i o momentach w życiu, które wydają się trudne, ale są konieczne dla naszego rozwoju. No wiecie, trzeba podjąć jakąś decyzję. albo przeżywamy koniec dzieciństwa, czyli nie daj Boże kompleks Edypa. Takim momentem przejścia jest utrata tych, których kochamy i koniec przyjaźni czy koniec relacji. Te wszystkie rzeczy, które bolą, ale make us harder, better, faster i czynią nas silniejszymi. Jeśli udało nam się przeskoczyć do kolejnych etapów, ale uniknąć jakiejś ważnej straty, albo jeśli nie przeżyliśmy jej w pełni, to może wcale nie jest tak dobrze, jakby się mogło wydawać. I zwykle kończy się to na kozetce. Psychoanalitycy nazywają taki konstruktywny powrót do wcześniejszych etapów regresją w służbie ego. W służbie, bo taki krok w tył nas ubogaca i pozwala potem na dalszy rozwój. Jeśli ktoś karmi się mrzonkami o tym, jakim beztroskim okresem było jego niemowlęctwo i dzieciństwo, to często dlatego, że nie chce dorosnąć. Tylko naprawdę szczęśliwe pary potrafią się przyznać, że nawet najgłębsza miłość nie zabezpieczy nas przed ambiwalencją i że w każdym związku jest też cząstka wrogości i głębokiego, destrukcyjnego napięcia. Ważne jest po prostu, żeby więź była silniejsza niż te krzywdy. Bo trudności w związkach nie przytrafiają się wcale tylko ludziom niedojrzałym. Jak mówi Konrad Lorenz, całkowity brak agresji równa się brakowi miłości. Musimy zaakceptować różnice między ludźmi. To, że bliscy żyją często obok siebie jak obcy, bliscy ludzie. Że dla kobiet tworzenie bliskich relacji jest bardziej przyjemne i cenne niż dla mężczyzn, dla których zbytnia bliskość stanowi często zagrożenie. Całkiem możliwe jest też, że ktoś bez żadnej wrogości, agresji czy zamiaru wyrządzenia krzywdy drugiej osobie może jej zaszkodzić samą swoją obecnością. Rezygnując z daremnych oczekiwań, jako dzieci, rodzice, partnerzy i przyjaciele, uczymy się być wdzięczni nawet za niedoskonałe więzi. I o tym jest ta książka. To lekcja pokory, ale ze sporą dozą poczucia humoru. I ze światełkiem na końcu tunelu, którym nie jest pociąg. Musimy zaakceptować, że osobą odpowiedzialną za nasze zachowanie jesteśmy my sami. Nawet jeśli żyjemy w świecie, gdzie nie jesteśmy do końca wolni ani bezpieczni, nawet jeżeli coś nie pykło w naszej podróży od jedności do odrębności i w końcu do świadomości. Warsztaty umierania to osobisty projekt Grażyny Boni. Wiem, że brzmi strasznie, ale nie jest wcale straszne. Pani Boni jest dziennikarką i autorką m.in. książki Ganbare, Warsztaty umierania, czyli książki o Japonii po tsunami i po Fukushimie. Katarzyna Boni nie jest autorką tego pomysłu. W czasie pisania książki była na takich warsztatach w Yokohamie. Te warsztaty miały pomóc osobom zmagającym się z traumą tsunami i awarii w Fukushimie. Prowadzący te warsztaty mnich nauczył się ich w hospicjum w Stanach i postanowił uczyć ludzi tej metody, bo jak sam mówi, nigdy nie wiesz, kiedy twój świat wywróci się do góry nogami. W jednej sekundzie ziemia jest stabilna, w następnej się trzęsie. Warsztaty umierania wbrew pozorom są afirmacją życia. Brzmią gorzej niż są naprawdę, ale jest też nieprzyjemny moment. Nie będę spoilerować, bo dość łatwo jest wziąć udział w tych warsztatach. Odbywają się przez internet, trwają 3 godziny max i często można się załapać na darmową edycję finansowaną z jakiegoś programu. Wystarczy zacząć obserwować warsztaty na Facebooku albo wejść na ich stronę internetową. Wrzucę link w opisie odcinka. Żebyście wiedzieli mniej więcej, o co chodzi, na tych warsztatach zaczynamy z 20 karteczkami typu post-it, podzielonymi na kategorie. Po prostu karteczki biurowe w różnych kolorach. Na każdą karteczkę wpisujemy ludzi, zwierzęta, miejsca w naturze, przedmioty i wartości, które kochamy. Następnie słuchamy historii. Zaczyna się mniej więcej tak. Zamknij oczy, weź głęboki oddech i posłuchaj tej historii. Opowiada o tobie albo o kimś bardzo do ciebie podobnym. Słuchając opowieści, wyrzucamy karteczki w pewnych momentach, aby historia mogła toczyć się dalej. I wyrzucamy ich losową ilość, bo takie jest życie. Warsztaty są więc o tej losowości i o tym, że życie jest stratą. i że ta strata jest konieczna, żeby móc w naszej historii pójść dalej. Doświadczenie straty jest oczywiście tylko symboliczne. Nikt nam przecież nic nie zabiera. Nikt nie umiera na COVID ani na raka. Nie bankrutujemy, jesteśmy zdrowi. Ale i tak słuchanie tej historii wymaga odwagi. Celem warsztatów nie jest straszenie nas czy odczuwanie wyimaginowanej straty, tylko pokazanie bogactwa, które już mamy, nie doceniając go. To więc warsztaty o miłości do naszych ulubionych ludzi i zwierząt, do natury. To warsztaty o priorytetach i o marzeniach. Najważniejszą częścią jest ostatnia kartka. To, co nam zostanie, gdy wywrócimy już wszystkie inne karteczki. Na stronie internetowej warsztatów umierania jest galeria wpisów z rzeczami, które zostały ludziom na koniec. Można je przejrzeć, żeby zastanowić się, czemu akurat to było dla kogoś ważne. To też inspiracja, żeby zobaczyć, czy dbamy o to, co jest w życiu naprawdę ważne, a nie o jakieś inne rzeczy. O pieniądze, pracę, o coś, co byśmy bez wahania odrzucili, gdybyśmy musieli wybierać. Często na koniec czujemy ulgę, że mamy to wszystko, czego przed chwilą w ogóle nie docenialiśmy i co traktowaliśmy jako coś oczywistego. To też przypomnienie, że życie nie składa się tylko z przyjemności. To ważne zwłaszcza dla osób takich jak ja, które sobie planują przyjemności i wierzą, że ma być miło. A jak nie jest miło, to robią coś, żeby było. Kupują rzeczy, przytulają się, jadą na wakacje, gotują i jedzą. Cały mój blog kulinarny jest o tym, żeby było miło. A przecież nie tylko o to chodzi w życiu. Skąd pomysł na ten odcinek? Bynajmniej nie jest tak, że lubuję się w jakichś mrocznych, makabrycznych tematach, albo że mam depresję. Wprost przeciwnie. Mam humor dobry jak nigdy i stąd moja odwaga, żeby się brać za poważniejsze tematy. Po prostu uważam, że rytuały przejścia są super. Jedną z moich ulubionych książek tego roku była Sorożka. To taki magiczny reportaż o śmierci jako rytuale i o spotkaniu ze starymi ludźmi, którzy spokojnie i z godnością oczekują na śmierć. Przygotowani już od lat. Mają już ubrania, w których chcieliby zostać pochowani. Są gotowi, żeby ktoś ich wysłuchał, tak jak ich nigdy jeszcze nikt nie wysłuchał. Właśnie między innymi o tych strojach do trumny jest książka Angeliki Kuźniak. Pamiętam też pisarkę nazywaną szwedzką Marie Kondo, która napisała książkę o szwedzkich porządkach przed śmiercią, albo mówiąc bardziej eufemistycznie, o porządkowaniu swojego bycia. W tym systemie Margarety Magnusson porządkuje się papiery, ubrania, książki i tajemnice, żeby oszczędzić rodzinie mordęgi przedzierania się przez czyjeś śmieci i niewygodne sekrety, kiedy nas już zabraknie. Sztuka porządkowania życia po szwedzku ma sprawić, żeby najbliżsi zachowali po nas wyłącznie dobre wspomnienia. Zamiast znajdować jakieś krępujące przedmioty, listy, śmieci czy inne trupy w szafie. Co ważne, to żeby się nie śpieszyć. Porządkowanie życia ma zająć kilka lat i żeby nie był to proces smutny. Efektem ma być ulga rozliczenia się ze swoim bałaganem i klaterem. Także bałaganem wirtualnym, jak pliki komputerowe czy profile w social mediach. W przyszłości na Facebooku może być więcej profili osób zmarłych niż osób żywych. Oczywiście, jeżeli Facebook nie wyjdzie z mody jak grono. Już teraz są profile in memorial, poświęcone pamięci osób, których już z nami nie ma. Jedną z covidowych historii, którą przeżyłam najbardziej, była śmierć gwiazdy drag queen Kimali. W październiku byłam na pokazie burleski, gdzie przez chwilę z nim rozmawiałam. Miesiąc później Kim zachorował, a 2 miesiące później zmarł. Jego profil na Facebooku jest jednym z tych profili widmo. To jest jednak ta ciemna strona. A moja ulubiona książka o wieczności, jako o perspektywie na tu i teraz, to Gdybyś miał przed sobą rok życia, eksperyment na świadomości, napisana przez Stevena Levina. To książka o odnowie dzięki pewnemu rocznemu eksperymentowi. Zaczynamy w Sylwestra. Mamy sobie wyobrazić, że przez rok żyjemy, jakby ten rok miał być ostatnim. Przez rok ćwiczymy umieranie, czy jak tam było u Sokratesa. Ma się to zadziać poprzez skupienie się na teraźniejszości i przegląd naszego życia. Takie wielkie szwedzkie sprzątanie, dopełnienie życia, zanim nadejdzie koniec i codzienne stawanie się bardziej żywym. Także w tym sensie, że wreszcie jedziemy na te wakacje, na które zawsze chcieliśmy pojechać. Że robimy sobie tatuaż, rzucamy pracę, zachodzimy w ciążę, zajmujemy się duchowością albo zabawą, czy co tam mamy na swojej liście. Książka jest o tym, żeby nie odkładać ważnych spraw na później, ani na święty nigdy. Żeby odzyskać wartościowe relacje, marzenia i pasje, o których zapomnieliśmy z lęku przed życiem i z lęku przed śmiercią. Albo może pod presją otoczenia. Tak, żeby w razie czego nie spoglądać na swoje życie z poczuciem klęski. Wcale nie chodzi o to, że po tym roku naprawdę planujemy umrzeć. Albo że chcemy mieć ponury rok z zabawą w umieranie. Przetrwanie za wszelką cenę może być odrobinę przereklamowane, ale w tym procesie mamy odkryć, że my sami jesteśmy życiem.
W kolejnym odcinku.
W kolejnym odcinku miało być podsumowanie roku, ale ponieważ nie było chętnych na ten temat, to nie będzie. Chyba, że byli, ale zachowali to dla siebie, to niech napiszą teraz albo zamilkną na wieki. Jak nie napiszą, to będzie nowy temat o śnie i jak spać lepiej. Co jakiś czas mam problemy ze snem, w sensie, że zasypiam jak złoto, ale mam czasem okres, że budzę się o 4 rano, jest godzina wilka i jest koniec spania. W tym odcinku słuchowiska będzie o tym, po co śpimy i jak spać lepiej. Albo jeszcze lepiej. W każdym razie dajcie znać, polecajcie tokarską prowizorkę znajomym i obserwujcie mnie tam, gdzie słuchacie podcastów, żeby wiedzieć, że już jest kolejny odcinek. Do usłyszenia w kolejny piątek.